W programie Szlachetne Zdrowie wita Państwa Wojciech Brakowiecki. Dobry wieczór. Witam też w studiu mojego gościa, profesor Krzysztof Tomasiewicz, kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 Uniwersytetu Medycznego. Dobry wieczór, panie profesorze.
Dobry wieczór, panie detektorze. Dobry wieczór Państwu.
Panie profesorze, o zasadności wykonywania testów mówiliśmy bardzo dużo drzewiej, nie tak znowu w odległym czasie, przy okazji COVID-19 i koronawirusa. Dzisiaj chciałbym porozmawiać o zasadności wykonywania testów, ale zupełnie w innym kontekście, innego wirusa i innej choroby. Wirusa i choroby, o której już zapomnieliśmy, myślę o HIV i AIDS.
No, przede wszystkim zasadność wykonywania testów, jaki to cokolwiek by nie był wirus, my zawsze zachęcamy do diagnozowania, bo ja zawsze mówię, że diagnostyka to więcej niż połowa sukcesu. I w przypadku HIV-AIDS szczególnie jest to ważne, bo tak jak pan redaktor wspomniał, w mniemaniu niektórych osób ta choroba już jest albo nie istnieje, co oczywiście jest bzdurą, albo jest nieistotna, odeszła, nie stanowi zagrożenia, nie stanowi problemu. I my to widzimy.
Zupełnie doszliśmy do innego punktu, bo kiedyś nazywana dżumą XX wieku. Dzisiaj, tak jak pan mówi, no, w świadomości wielu osób ona nie istnieje.
Tak, to znaczy ja myślę, że pewnego rodzaju stygmatyzacja nadal jest. Także to nie minęło. To mimo rozwoju medycyny i postępu, to ta stygmatyzacja dalej pozostała. Natomiast nie wiem dlaczego tak naprawdę ludzie przestali się bać tej choroby. I to jest bardzo złudne, dlatego że ta choroba nadal zbiera duże żniwo, często również śmiertelne, nie tylko w Polsce, ale w skali globalnej. I myślę, że bardzo dobrze, że mówimy o tym problemie.
38 milionów na świecie to są takie dane szacunkowe, ale bardzo delikatne, żeby nie powiedzieć optymistyczne, bo co drugi zakażony może nawet nie mieć świadomości tego, że jest nosicielem wirusa.
Tak, i tutaj w przeciwieństwie do tych wirusów, o których wspomniał pan redaktor na początku, to niestety tego wirusa się pacjent nie pozbywa. Jak się raz zakazi, to ten wirus zawsze będzie mu towarzyszył do końca życia. I co najwyżej ta liczba może rosnąć. A więc tutaj rzeczywiście myślę, że no, liczba pewnie jest większa. Liczba pewnie jest większa. Powiem tylko tyle ze swojej praktyki, że my nie tak rzadko widzimy pacjentów, którzy trafiają do nas na bardzo zaawansowanym etapie choroby, co świadczy, że oni latami chodzili z tym wirusem, nie mając bladego pojęcia o tym problemie.
No, trochę ubiega pan moje pytanie, bo może tak być, że ta choroba przez wiele, może lata, a przynajmniej przez dłuższy czas nie daje żadnych objawów.
Tak, no właśnie, ona nie daje objawów, ona już nawet jak daje objawy, to one często nie są kojarzone z tym wirusem. Zresztą tak zwanej historii naturalnej zakażenia mamy okres bezobjawowy, który może trwać różnie długo. Może to być kilka lat, może to być kilkanaście lat. Mogą być osoby, które szybko rozwijają deficyt odporności, ale na pewno myślę, że zdiagnozowanie na tym etapie będzie problematyczne.
To niezwykle ważne pojęcie, to zdiagnozowanie odporności, bo na utracie odporności ta choroba i ten wirus bazuje.
Dokładnie tak. Jest to zespół nabytego niedoboru odporności. Oczywiście mówimy już o końcowym stadium zakażenia HIV. Zresztą wirus nazywa się wirusem upośledzenia odporności, który doprowadza do tego, że nasz organizm, organizm zakażonego pacjenta po pewnym czasie staje się nieodporny na banalne nawet infekcje, a poza tym dochodzi do rozwoju różnych chorób nowotworowych i to konsekwencji może doprowadzić do zgonu pacjenta.
Dzisiaj AIDS czy zakażenie wirusem HIV to w 90% kontakty heteroseksualne. Kiedyś tę chorobę i to zakażenie przypisywało się osobom zażywającym twarde narkotyki, środki odurzające, gdzie po prostu te środki były wstrzykiwane brudnymi, zakażonymi igłami, nie ma co tu ukrywać, bądź dla osób nieheteroseksualnych. Dzisiaj to przede wszystkim dotyczy osób heteroseksualnych.
Na pewno ta epidemiologia rzeczywiście się zmieniła. Oczywiście te pozostałe drogi zakażenia, więc chociażby stosowanie narkotyków dożylnych, nadal jest aktualne. Natomiast rzeczywiście do większości zakażeń dochodzi na podstawie czy w trakcie stosunków seksualnych i w tym w większości heteroseksualnych. To jest o tyle istotne, że myślę, no my zawsze postrzegaliśmy tą chorobę w odpowiedni sposób, natomiast myślę, że dla społeczeństwa, dla ludzi ważne, aby wiedzieć, że to nie jest choroba przypisana do pewnych grup społecznych, do pewnych grup ryzyka, więc tak naprawdę myślę, że w bardzo dużym zakresie można powiedzieć, wiele osób może być narażonych na to zakażenie i tej wiedzy jak gdyby zaczyna brakować, bo my coraz mniej mówimy o HIV, coraz mniej niestety również media mówią o tym problemie, najczęściej 1 grudnia wraca temat, a tak na co dzień niewiele się na ten temat mówi.
No właśnie, bo odeszliśmy zdecydowanie daleko od tego, od tych akcji profilaktycznych, reklamowych, w cudzysłowie oczywiście, które były w latach 80. czy w latach 90. Teraz tego nie ma.
Tak, no wtedy to się wiązało również ze słynnymi sprawami zakażeń znanych osób, prawda, ikon, gwiazd muzyki, czy filmu, czy teatru. Natomiast w tej chwili mniej mówimy na ten temat. Zresztą aktywność również, tak jak pan redaktor wspomniał, aktywność, myślę, taka szeroko rozumiana w sensie badań przesiewowych, czy jakaś aktywność, w cudzysłowie, sanitarno-epidemiologiczna, nie dotyczy tego wirusa. Więc no, jak gdyby, jeżeli lekarz nie wpadnie na pomysł, że może to być zakażenie HIV u pacjenta, albo pacjent sam nie pomyśli, że coś ze mną się dzieje nie takiego i być może to jest właśnie ten problem, to takiego szerokiego testowania nie ma. A testowanie jest bardzo proste, dlatego że wykonanie testu, po pierwsze, może być całkowicie bezpłatne. Są punkty takiego testowania, one nadal istnieją, może nie w takiej liczbie, nie takiej aktywności jak kiedyś, ale nadal jest to możliwe.
Pytanie, które tu się pojawia, to czy każde ryzykowne zachowanie seksualne, które gdzieś tam wynikło, nie wiem, na urlopie, na wakacjach, w delegacji, powinno wiązać się z wykonaniem testu? Trudno sobie to wyobrazić, panie profesorze, żeby, no co tu dużo mówić, miło spędzony wieczór czy czas od razu musiał oznaczać taką zdrowotną katastrofę.
No niestety w przypadku chorób zakaźnych ja zawsze mówię, że zakażenie jest zjawiskiem jednostkowym, a więc albo trafione, albo nietrafione. I w tym momencie my możemy sobie mówić o ryzyku w procentach albo w szansach jeden na ileś, prawda? Natomiast ten jeden na ileś niestety może się wydarzyć za pierwszym razem, a więc no, jeżeli takie ryzykowne zachowania mają miejsce i coś się zaczyna dziać, albo mamy jakieś podejrzenie, że, albo mamy na chociażby strach, że do tego zakażenia mogło dojść, to zawsze lepiej jest takie badanie wykonać. Tylko tu też pamiętajmy o tym, że na pewno nie natychmiast po ryzykownym zakażeniu, zachowaniu, dlatego że te pojawienie się tego wirusa czy przeciwciał wymaga czasu.
No i od razu o to muszę dopytać, po jakim czasie w takim razie taki test powinien być wykonany?
No taki test powinniśmy wykonać po kilku tygodniach od tego ryzykownego zachowania. Mówię po kilku, dlatego że tutaj mamy pewne ramy czasowe, natomiast to, co jest istotne bardzo, to w tej chwili większość testów to są tak zwane testy combo, a więc to są testy, które pozwalają na oznaczenie zarówno przeciwciał, ale również antygenu HIV, a więc mamy jak gdyby test łączony pośredni w sensie przeciwciał i bezpośredni na antygen, czyli fragment wirusa.
No tylko tyle, że po tym, no właśnie, pytanie, czy ryzykownym epizodzie nie będzie kolejnych, na przykład wykonywanych w gronie najbliższych przyjaciół.
No tak, no to moglibyśmy w nieskończoność tutaj rozwijać jak gdyby taki ciąg zdarzeń,
łańcuszek,
który, prawda, który może poddawać wątpliwość zasadność testowania po każdym, bo jeżeli za chwilę mamy kolejne takie ryzykowne zachowanie, a więc w przypadku takiej dużej liczby ryzykownych zachowań, no to myślę, że raz na jakiś czas takie badanie powinno być wykonane. Oczywiście pozostaje problem możliwości, jak gdyby w cudzysłowie, sprzedania tego zakażenia, tego wirusa po drodze komuś innemu. A więc no tutaj takie dochodzenie epidemiologiczne na pewno by miało sens. No ale z drugiej strony też tutaj muszę sięgnąć do tych statystyk. No proszę pamiętać też, że to nie jest jeden na jeden, a więc no jak gdyby szansa, ryzyko tego zakażenia określane jest na poziomie, powiedzmy sobie, około procenta, czy nawet poniżej.
Panie profesorze, zakażenie wirusem HIV nie od razu znaczy, albo może nie znaczy, że musi wystąpić AIDS pełnoobjawowy.
Tak, no to jest cała, tak powiem, historia właśnie tej infekcji, która na początku może, też nie musi, manifestować się tak zwanym ostrym zakażeniem HIV, czy ostrą chorobą retrowirusową, która przebiega jak normalne przeziębienie, jak czasami zespół mononukleozopodobny, jak grypa, a dopiero później, po pewnym czasie, po tym okresie bezobjawowym, zaczynają się pojawiać te objawy ogólne, które na początku wyprzedzają AIDS, a później są wyznacznikiem z tego zespołu nabytego niedoporu odporności. Oczywiście też pamiętajmy o tym, że dysponujemy leczeniem. Pewnie za chwilę wspowiemy na temat tego leczenia, co jest bardzo ważne, ale zawsze leczenie musi być poprzedzone diagnozą, a więc ja zawsze jeszcze raz podkreślam, diagnoza to jest ta podstawa, to jest ten pierwszy krok do tego, abyśmy właściwie postępowali z pacjentem.
No ale to jest to podstępność tej choroby, bo tak jak pan powiedział, choroba retrowirusowa to może przypominać przeziębienie, pojawienie się opryszczki, tak. A więc właściwie standard.
Tak, dokładnie. No ciężko każdą osobę, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, kiedy mamy masę infekcji wirusowych, każdą osobę z gorączką czy z objawami nieżytowymi testować w kierunku zakażenia HIV. No tutaj należy jak gdyby bardzo rozsądnie do tego podchodzić i zastanowić się, czy to może być na przykład zakażenie HIV.
Ta pierwsza faza jest niezwykle istotna po to, aby tę ilość wirusa ograniczać maksymalnie.
Tak, no my, jeżeli chodzi o leczenie, w tej chwili jesteśmy w zupełnie innym miejscu niż jeszcze kilka czy kilkanaście lat temu, dlatego że kiedyś mieliśmy pewne założenia, które mówiły o tym, kiedy wchodzimy z leczeniem. Natomiast w tej chwili tak naprawdę z leczeniem wchodzi się na każdym etapie infekcji. No i to, co jest najważniejsze, im wcześniej zaczniemy leczyć pacjenta, tym po pierwsze mamy szansę na to, aby ten pacjent nie rozwinął tego zespołu niedoboru odporności, czyli mówiąc krótko AIDS, tylko pozostał na etapie dobrej kondycji swojego organizmu, dobrego stanu zdrowia, a po drugie chodzi o to, aby wdrożone leczenie spowodowało, że wirus będzie niewykrywalny, co będzie się wiązało również ze zmniejszonym, czy wręcz zniwelowanym ryzykiem przeniesienia tej infekcji na inną osobę.
Powiedział pan, że ten wirus zniwelować tak, żeby nie był wykrywalny, ale to nie jest równoznaczne chyba z tym, że się go z organizmu całkowicie pozbędziemy.
Nie, oczywiście to nie jest eradykacja, to nie jest wyrzucenie wirusa z organizmu, ale to jest niewykrywalność wirusa w krwi, a co za tym idzie również w wydzielinach, wydalinach z organizmu. A więc jak gdyby ograniczenie szerzenia, ale również ograniczenie aktywności tej infekcji. On pozostanie głęboko ukryty, ale w tej postaci wolnej nie będzie mógł być przeniesiony na inną osobę, no i nie będzie zakażał innych, kolejnych komórek.
To jest niezwykle też istotne, panie profesorze, bo od samego początku wokół HIV i AIDS narosło szereg nieprawdziwych teorii. W jaki sposób może dojść do zakażenia od osoby chorej, jeżeli no nie ma się z nią intymnych kontaktów?
No, o tej zniwelowaniu czy redukcji tego ryzyka zakażenia, ja mówię w kontekście tych tradycyjnych metod przeniesienia infekcji, a więc no, tych ryzykownych zachowań. Natomiast oczywiście, no, jeżeli weźmiemy pod uwagę takie codzienne kontakty z pacjentem, to nawet jeżeli on ma wykrywalny wirus we krwi, to możliwości zakażenia są żadne praktycznie. To nie jest tak, że ten wirus skacze nam z jednej osoby na drugą. Także tutaj nie musimy się bać, nie wiem, kontaktów typu podanie ręki, przytulenie, jakiś bliski kontakt w sensie przebywania razem.
Korzystanie z naczyń,
z toalety wspólne. To absolutnie w ten sposób nie można się zakazić. To o tym musimy pamiętać.
Panie profesorze, wspomniał pan już o tym, że nadzieją są leki coraz nowszej generacji, no ale jeszcze niestety takiego, który by całkowicie AIDS czy wirusa HIV wyeliminował, nie ma. Czy takim kierunkiem mogą być terapie genowe?
Na pewno. Zresztą w tej chwili bardzo dużo dzieje się, jeżeli chodzi o leczenie, o pracę nad nowymi lekami. Terapie genowe były rozpatrywane od dawna. No, do tej pory nie udało się jak gdyby stworzyć takiej terapii, która by pozwoliła na eliminację tego wirusa z organizmu, ale jesteśmy w okresie niezwykłego rozkwitu różnych metod inżynierii genetycznej właśnie. To nie oszukujmy się, do tego przyczyniły się właśnie te ostatnie problemy, a więc kiedyś HIV, później grypa, teraz zakażenie SARS-CoV-2, to spowodowało rozwój tych różnych metod i badań nowoczesnych. Ja głęboko wierzę w to, że być może z już niedługo, w perspektywie kilkunastu lat będziemy takie terapie mieli. No ale tutaj musimy zachować pewien, że tak powiem, rozsądek i powstrzymać ten hura optymizm, no bo dopóki nie stworzona będzie taka terapia, no to nie możemy mówić o tym, że to już na pewno będzie.
Poszukuje się na pewno, panie profesorze, szczepionek, szczepionki profilaktycznej, szczepionki leczniczej i tu muszę zadać to pytanie, bo bardzo mnie korci taka odrobina złośliwości. No to w przypadku koronawirusa potrzebowaliśmy na to niespełna 2 lata, a tutaj mamy to od lat dziesiątek lat i co? I dalej właściwie, no może nie stoimy w miejscu, ale o pełnym sukcesie nie może być mowy.
No to wynika z immunologii, to wynika z charakteru wirusa, który jest wirusem niezwykle zmiennym, takim plastycznym. Mówimy często o tak zwanych pseudotypach, o różnych wariantach tego wirusa, o różnego rodzaju mutacjach, które się pojawiają. W każdym razie problem cały, jeżeli chodzi o szczepionkę profilaktyczną, jest taki, że nie udało stworzyć się jak gdyby takiego szczepionki zawierającej ten taki konserwatywny, mówimy, region, fragment wirusa, który jednocześnie stymulowałby odpowiedź immunologiczną. A więc mówiąc krótko, no, stymulujemy produkcję przeciwciał, one wracają do tego wirusa i zostają go trochę zmienionym. A więc stąd wynika ta nieskuteczność. A więc no, niestety na obecnym etapie wiedzy no, nie przeciwko każdemu wirusowi zda się stworzyć szczepionkę. Jeżeli chodzi o szczepionkę terapeutyczną, no, te kierunki zostały ostatnio troszeczkę są mniej zaangażowane badania, jeżeli chodzi o szczepionki terapeutyczne. Ja mówię to w kontekście generalnie wirusologii i chorób wirusowych, ale to jest zawsze interesujące. No ja osobiście bardzo, bardzo lubię tego typu rodzaje terapii, bo uważam, że one troszeczkę naśladują własną odpowiedź organizmu i my jak gdyby wspomagamy wtedy działanie własnego organizmu. No to są bardzo skomplikowane tematy i myślę, że pozostaje mieć nadzieję, że wkrótce tego typu preparaty będą dostępne.
Ale jak sam pan mówi, to jeszcze kwestia pewnie kilkunastu lat.
Ja się nauczyłem nie przewidywać przyszłości w medycynie, dlatego że jesteśmy czasami zaskakiwani tym, co się dzieje w nauce i w medycynie, a więc miejmy nadzieję, że to jest w miarę nieodległa perspektywa czasowa.
Panie profesorze, jest takie zestawienie 90-90-90, czyli chodzi o to, żeby wirus i choroba, może ci zakażeni precyzyjniej, byli w 90% rozpoznani, w 90% skutecznie leczeni i w 90% doprowadzeni do tego, tak jak pan mówi, żeby ten wirus właściwie był niewykrywalny.
No tak, to są pewne takie założenia, które są bardzo popularne w tej chwili, bo proszę pamiętać, że my w różnych chorobach wirusowych mamy takie pewne cele, do których dążymy. Myślę, że tu chodzi bardziej o sytuację epidemiologiczną, nawet w skali globalnej, aby starać się poradzić sobie z tym zakażeniem jako problemem zdrowia publicznego. No bo niestety, tak jak przed chwilą mówiliśmy, na tym etapie nie możemy mówić o eradykacji, nie możemy mówić o tym, że my się tego problemu pozbędziemy. Natomiast ta reguła 90-90-90, realizacja tej reguły dałaby szansę na to, że rzeczywiście to zakażenie HIV przestanie być aż tak dużym problemem w skali globalnej, w skali poszczególnych krajów.
A jest cały czas.
A jest cały czas i tutaj obawiam się, że zdecydowanie łatwiej jest osiągnąć te 2/90 kolejne, czyli kwestii leczenia, kwestii niewykrywalności tego wirusa niż 90% rozpoznania, diagnostyki, bo zawsze, tak samo w HCV mamy, zawsze ten pierwszy etap, proces diagnostyki, dotarcie do osób zakażonych, uświadomienie, że one są zakażone jest zawsze najtrudniejszy.
Panie profesorze, tak jak wspomnieliśmy na początku, dużą rolę, o ile nie fundamentalną, odgrywa tu profilaktyka, odgrywają akcje informacyjne, akcje prozdrowotne, te, o których no, niestety w ostatnich latach, ale to jak świat długi i szeroki, chyba zapomniał.
Tak, i tutaj no, znowu musimy wrócić do tego, od czego zaczęliśmy naszą rozmowę, czyli od zmiany epidemiologii, od zmiany sposobu przenoszenia się tej infekcji, prawda? W sensie, jaka dominuje na danym terenie, bo my, mówiąc o drodze heteroseksualnej, kiedyś mówiliśmy głównie o Afryce, prawda? Że tam się ta choroba przynosi w ten sposób i w czasie porodów. Natomiast to jest zupełnie inna, w tej chwili powinna być akcja i te różnego rodzaju działania służące do uświadamiania społecznego, dlatego że my kiedyś mówiono o tym, o związku z przyjmowaniem narkotyków, a więc były akcje rozdawania igieł, akcje uświadamiania osób uzależnionych i tak dalej, i tak dalej. Była mowa o osobach mających kontakty homoseksualne i wtedy też do innego środowiska docierano. W sytuacji, kiedy my mówimy, że dominuje transmisja heteroseksualna, my musimy tak naprawdę dotrzeć do każdego obywatela, do każdej osoby, która może być obiektem infekcji, może również być zakażona, więc może być tym źródłem zakażenia. Tutaj naprawdę nikt nie ma w tej chwili wypisane na czole czy w oczach, że jest narażony albo że jest zakażony. A więc to musi być to szeroka kampania edukacyjna, która pokaże nam, że nadal jest to problem dla wielu osób.
Profesor Krzysztof Tomasiewicz, kierownik Katedry i Kliniki Chorób Zakaźnych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Bardzo panu dziękuję.
Dziękuję serdecznie.
Dobranoc.
Dobranoc.